Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek naszych spotkań w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, a dzisiaj, no właśnie, w zasadzie już klasyk, pan Czesław Bielecki,
no doktor. Chyba chce pan zniechęcić słuchaczy,
nie,
czy
nie. Wie pan, duże wyróżnienie, mam w dłoni książkę, którą zaraz Państwu lepiej wyeksponuję, Czesława Bieleckiego, zbiór esejów i korespondencji, tak i nie. No, znalazł się pan w tym, znaczy w Bibliotece Klasyków, bo to jest i Juliusz Mieroszewski, i Stanisław Wincenc, i Kot Jeleński, i wielu innych. Józef Łobodowski, mój ulubiony poeta. Jak się pan z tym czuje?
Pan, no, to jest rozdział zamknięty. Myślę tylko, że jak piszę we wstępie, miałem 30 lat, kiedy wszedłem Maison Lafitte do siedziby kultury zwanej paryską i poznałem Giedroycia, który siedział naprzeciw mnie w swoim małym gabinecie wśród katalogów i indeksów. I on wtedy miał lat 73, dzisiaj ja mam 73 lata, więc zastanawiam się, co 20-kilkuletni, 30-letni człowiek, co będzie myślał, kiedy będzie czytał te eseje. I przypomina mi się historia spaceru, nie w tych okolicach, na Starej Ochocie, gdzie mieszkałem z moją nianią z chłopskiej rodziny, która, kiedy zaczepiały ją cyganki i prosiły, że ja ci powróżę, mówiły, to moja niania mówiła zawsze, ty mi powiedz, co było, a potem ja ci dam pieniądze i będę płacić za to, jak będziesz mi mówić, co będzie. Więc ponieważ ja publikuję moje różne wróżby z lat 79, 80, 81, 2, 5, 8, po tylu latach, no to teraz czytelnik może ocenić, czy artykuł Wolność w obozie z 79 roku, w którym pisałem, że obóz będzie wolny, gdy drugie życie, to co opisywałem w tym artykule, zastąpi to pierwsze, czyli to życie podziemne, niezależne, opozycyjne, będzie silniejsze niż komunistyczny rząd i komunistyczna opresja, już głównie propagandowa w tym czasie i ekonomiczna. Albo na przykład w tekście Gdyby z wielokropkiem z roku 88 zacząłem ten esej od dwóch zdań. Gdyby Polska za pół roku odzyskała niepodległość, nie miałby kto ani jak nią rządzić. Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu. Więc ja się zastanawiałem zawsze z lotu ptaka, nieopanowany żadną prawdą etapu ani obowiązkiem poprawności myślenia wewnątrz opozycji, zastanawiałem się, co będzie, i podobnie zastanawiam się dzisiaj. Więc myślę, że 30-letni człowiek, który czyta dzisiaj tę eseistykę człowieka, który ma lat 73, może się zastanowić, czy warto żyć tak bardzo dojutrkowaniem, jak mówiła moja mama, myśleniem tylko o tym, co będzie jutro. No, zmienił się paradygmat geopolityczny, w którym byliśmy przez te lata po zakończeniu zimnej wojny. Jesteśmy w sytuacji znowu jakiejś gry wielkich mocarstw i średnich mocarstw. No i warto się zastanowić, czy z optymizmu, trudnego optymizmu tamtego czasu, który jest widoczny w moich esejach, można wyciągnąć jakieś wnioski dla trudnego optymizmu w dzisiejszych czasach, a przede wszystkim myślenia państwowego, bo jak to pisałem i mówiłem wielokrotnie, kultura paryska to jest moja rodzina polityczna. To są ludzie myślący przede wszystkim państwowo, nie patrzący przez pryzmat, czy to jest państwo tych czy tamtych. Dzisiaj to jest państwo PiS-u dla jednych, dla mnie to jest państwo polskie. Wczoraj to było państwo Platformy Obywatelskiej dla PiS-u, a dla mnie to było państwo polskie, w którym rządziła akurat Platforma. To jest pewien sposób myślenia, pewien styl politycznego myślenia, który zawdzięczam Jerzemu Giedroyciowi i jego ekipie. I dlatego pewne fragmenty korespondencji z Giedroyciem, korespondencji, nazwijmy to, technicznej, dotyczącej spraw publicznych, osobistej, też zamieściłem w tym tomie.
Tak, to warto podkreślić, że to jest wkładka, są faksymile korespondencji Jerzego Giedroycia i pana Czesława Bieleckiego. W jakiej aurze w roku 1979 roku pisał pan ten pierwszy tekst? Jaka była ta aura polityczna, intelektualna tego no, dogorywającego, chociaż wtedy jeszcze nikt o tym tak nie myślał, PRL-u? Jak rodził się Maciej Poleski?
Wie pan, to było 3 lata po czerwcu. Działał Komitet Obrony Robotniczej, Komitet Obrony Robotników, KOR, który w tak beznadziejny sposób niestety poseł Suski swoją niezdarną uchwałą położył sprawę tej wielkiej, wielkiej rocznicy i uznania społecznego dla tej inicjatywy. Działał ROPCIO, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 79 roku no, byliśmy już po wykładach Uniwersytetu Latającego, czyli Towarzystwie Kursów Naukowych. No, byliśmy w sytuacji, w której jedni konspirowali, drudzy uprawiali działalność jawną, ale no, Polska buzowała po prostu po tym wyskoku gorączki społecznej 76 roku. To była końcówka Gierka. Już było wiadomo, że to jest koncepcja jego reform gospodarczych absolutnie się nie sprawdziła. Te pożyczki, które wziął, absolutnie się nie spłacą. To też jest lekcja, że nie można brać tylko pieniędzy, nieważne z zachodu czy ze wschodu, jeszcze trzeba będzie je spłacić. No i można powiedzieć, że ja byłem po prostu inżynierem, architektem, który działał w takiej niewielkiej grupie głównie byłych harcerzy z naszej drużyny, 105. Warszawskiej Drużyny Harcerzy. Nazwaliśmy się dość dumnie Grupa Polski Walczącej, ale w gruncie rzeczy no, ta opozycja była garstką ludzi. Nawet jak policzyć i KOR, i ROPCIO, i te pojedyncze grupy, to była garstka ludzi. Ale mająca pewną siłę oddziaływania dzięki czemu? Dzięki Mirkowi Chojeckiemu i jego grupie, która stworzyła niezależną oficynę wydawniczą. Tu wielki błąd IPN-u, że nie umiał ustrzec się biurokratycznej oceny papierów ubeckich i uznał i nie dał mu uprawnień kombatanckich. Protestowałem przeciwko temu osobiście i publicznie. Otóż Mirek Chojecki to, co zrobił, to znaczy powołał wydawnictwo, które wydawało już nie tylko biuletyn informacyjny KOR-u, nie tylko prasę, ale wydawał książki. Książki poza cenzurą i nagle kwiat polskiej literatury przeniósł się do drugiego obiegu. Więc to był taki czas, ale jednocześnie ja zawodowo byłem po prostu młodym inżynierem i pracując na budowie, gdzie odbywałem normalny mój staż budowlany, widziałem, jak wygląda ten świat gospodarki, społeczeństwa na tym najniższym poziomie. I kiedy przyjechałem do kultury po zapowiedzeniu tej wizyty przez korespondencję z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, a sam pracowałem jako architekt w Monachium w Niemczech Zachodnich, to Giedroyć jak zwykle w tym systemie swoich krótkich równoważników zdań lub monosylab powiedział: no i co tam u was w tej Polsce, czy co tam u was w kraju? No i co pan robi? No ja opowiedziałem mu, jak wygląda budowa, gdzie pracowałem, jak wygląda to drugie życie na niej. I on powiedział: wie pan, niech pan to napisze. Ja to napisałem. On powiedział: nie, tu jest za dużo w jednym miejscu, niech pan z tego zrobi 2 artykuły. I w ten sposób zadebiutowałem pod pseudonimem, którym już gdzieś w kraju, w jakimś pisemku czy w jakiejś deklaracji zafunkcjonował Maciej Poleski. I tak debiutowałem jako Maciej Poleski. To bardzo ciepło przywitał w jednym z następnych numerów Stefan Kisielewski i tak zostałem z inżyniera eseistą politycznym. Ten drugi tekst nazywał się Polityka niepodległościowa, obóz i świat i zastanawiałem się w nim, w jakiej konfiguracji politycznej Polska powoli bo uruchomiły się już Chiny i było to napięcie Chiny-Rosja i gra w trójkącie Ameryka-Chiny-Rosja. I zastanawiałem się po prostu, jak Polska uzyskuje pewne okno możliwości, pewien manewr. No i właściwie tyle. Także kolejnym takim moim tekstem był tekst po powstaniu Solidarności, nasza wielka stabilizacja, bo uważałem, że w odróżnieniu od naszej małej stabilizacji Gomułki, to co nastąpiło, to jest jakaś zupełnie nowa jakość. Zresztą dałem temu dowód natychmiast po jesienią, po sierpniu 80, rysując mój plakat nazwany potem kardiogramem, który zaczynał się od 44 roku, wychodzącego jakby z zakadru tego plakatu, poprzez 56, 68, 70, 76, 80, dochodzący do tego innego zupełnie poziomu tego krajowego pulsu, tego pulsu energii społecznej, inicjatywy społecznej, odwagi. No i od tyle.
Co wtedy, jak pan wtedy myślał o Polsce i o świecie?
Pan, ja jestem konserwatystą także w stosunku do swoich własnych poglądów, więc ja wtedy myślałem o tym, że Polska będzie niepodległa, że Polska będzie wolna i zastanawiałem się już wtedy, w tym 80 roku, co my z tą wolnością zrobimy. Poza tym ja znałem Zachód. To bardzo podkreślali moi współpracownicy w podziemiu, kiedy z moją nieżyjącą żoną Marią Twardowską, Jankiem Kelusem, Kubą Kelusową, czyli Urszulą Sikorską, zakładaliśmy wydawnictwo CDN podziemne. Ja po prostu uważałem, że Zachód to jest pewna cywilizacja. Jak mówił mój mentor, znany tylko z lektur, Raymond Aron, w komunizmie bardzo silna była imitacja. Wydawało się, że cywilizację tworzy się w ten sposób, że na 10 tysięcy ludności jest tylu i tylu inżynierów, tylu i tylu lekarzy, tylu i tylu socjologów. Nie, mówił Raymond Aron. Cywilizację buduje się od dołu. To jest poziom pracy wykwalifikowanego robotnika, to jest majster, to jest pewna forma zarządzania fabryką, fermą, prawda, z zakładem naukowym, uczelnią. No i można powiedzieć, ja się zastanawiałem, będąc w tej rodzinie politycznej kultury paryskiej, nie kiedy, w jakich szczegółowych okolicznościach nastąpi to wyzwolenie, to wyniesienie do wolności, tylko zastanawiałem się, jak i ile z tej państwowości półsuwerennej PRL-u, w której żyliśmy, my przeistoczymy się w społeczeństwo, gospodarkę, naród, państwo, które będzie w pełni niepodległe, wolne, ale jednocześnie bez pewnych złudzeń. Ja wiedziałem, że kapitalizm po komunizmie, no to jest czyściec, a nie raj. Ja wiedziałem, że pieniądz, wymienialny pieniądz, to nie jest coś, co rozwiązuje wszystkie możliwe problemy. Widzimy teraz na przykład, że problemów kulturowych, problemów wysokiej kultury nie da się rozwiązać przy pomocy mechanizmów rynkowych. One zawsze były i będą deficytowe. I my mamy w Polsce po prostu setki tysięcy przedsiębiorców, a jak niewielu było prawdziwych mecenasów. Jeżeli Grażyna Kulczyk wyprowadziła swoją kolekcję do Szwajcarii i zbudowała tam w ciągu 2 czy 3 lat fantastyczne muzeum, a ani jej rodzinne miasto Poznań, ani stolica Polski Warszawa nie była gotowa zbudować budynku, który byłby zawierał w sobie wielką kolekcję sztuki współczesnej, a jednocześnie budujemy w środku Warszawy Muzeum Sztuki Współczesnej, kiedy nie mamy kolekcji, a jednocześnie jest w Łodzi inna kolekcja sztuki nowoczesnej, która nie ma swojej, nazwijmy to, skorupy, to w tym wszystkim zawiera się pewne myślenie o instytucjach, o państwie, o infrastrukturze państwa. Więc jak ja myślałem? No ja myślałem po Giedroyciowemu. Po pierwsze ULB. Ukraina, Litwa i Białoruś to są kraje, które dopóki są niepodległe, to polska niepodległość jest też zabezpieczona. Czyli myślenie i geopolityczne, i geostrategiczne, i globalne. Po drugie myślałem o społeczeństwie w sposób liberalno-konserwatywny. To znaczy, że nie można go ulepić od nowa. Że to jest komunistyczne, marksistowskie złudzenie, że możemy w inżynieryjny sposób, inżynierią społeczną zbudować nowego człowieka. Po trzecie wreszcie od początku uważałem, że trzeba iść równolegle z Kościołem, ale nie razem. To było na przekór pewnemu nurtowi w polskiej opozycji i potem w dzisiejszym życiu politycznym, że trzeba w jakiś sposób budować sojusz, prawda, tronu i ołtarza. Nie. Uważałem, że Kościół ma swoją misję, będąc agnostykiem, Kościół ma swoją misję. To jest misja nie pozaziemska. To są sprawy transcendencji. A sprawą polityków jest, aby dawać świadectwo wartościom, w które wierzą, ale tutaj. Tworzyć rzeczy możliwe. Nie chować się za Kościół, ani nie wysługiwać się Kościołem w sytuacji, w której trzeba samemu sprostać pewnym wyzwaniom cywilizacyjnym, obyczajowym, ekonomicznym. Czyli uważałem, że wejdziemy do czyśćca, a nie do raju, że w tym czyśćcu trzeba się zachowywać, i trzeba mieć świadomość, że nie chcemy wrócić do piekła, a raj jest dostępny bogatym narodom po wiekach. I w sytuacjach, które nie są konfliktowe, bo i bardzo bogate narody, choćby Anglicy, przeżywali swój trudny czas, kiedy byli jedynym wielkim krajem europejskim, którego Hitlerowi nie udało się podbić, prawda, tym dumnym wyspiarskim narodem. Więc każdy kraj przechodzi jakieś próby i trzeba na to patrzeć, tak jak mówił Giedroyć, że nie ma stałych sojuszy, są stałe interesy. I uważam, że tego bardzo brakuje, że gdyby Giedroyć jeszcze żył jeszcze 10 lat, to prawdopodobnie wypominałby nam, że nie umieliśmy w ciągu 31 lat wolnej Polski, nie mając już na głowie komunistów, rosyjskiego imperializmu, nie umieliśmy w chłodny, niesentymentalny sposób spojrzeć na różne nasze błędy. Na pewno błędem był wybuch Powstania Warszawskiego. Był błędem zdaniem Andersa, kiedy to nastąpiło, czy zdaniem Sosnkowskiego, ale zdaniem wielu, bardzo ludzi, nawet uczestników powstania. A to, że myśmy po 30 latach zbudowali Muzeum Powstania, wielką akcję wychowawczą prowadziliśmy i patriotyczną, ale nie przeprowadziliśmy uczciwie do końca, na chłodno, rodzaju politycznego rachunku sumienia. Że to był błąd polityczny, to nie odbiera bohaterstwa bohaterom, bólu tym, którzy stracili swoich najbliższych, ale to trzeba umieć ocenić, czy jakaś kalkulacja polityczna, którą się prowadziło po latach, była sensowna czy bezsensowna, była zrobiona na wyrost, czy była chłodno wykalkulowana. Trzeba umieć to zrobić. A uważam, że to, że nie umieliśmy tego zrobić, to jest dowód na to, że wielu powołuje się na Giedroycia i powołuje się na jego autorytet i intuicję polityczną, ale bardzo niewielu ludzi chciało się u niego nauczyć tego, czym on się w życiu kierował. A on mówił zawsze za Piłsudskim, głową muru nie przebijesz, ale jak nie ma nic innego, trzeba i głową. Ale to jest wyzwanie intelektualne, ale to nie jest wyzwanie polityczno-militarne. A on był w sytuacji, w której z niczego, w nicości, w czarnych latach stalinizmu i niezbyt udanej polityki powstrzymywania komunizmu na świecie, on jednak umiał zbudować ośrodek myśli politycznej, który ja dlatego tak poważam i poważałem, że uważam, że on był pewną szkołą politycznego myślenia, którego w Polsce było bardzo, bardzo mało, także w tym wolnym, prawda, popowstaniowym Londynie.
umiejętności też debaty, jak się czyta chociażby archiwalne numery zeszytów historycznych, to widać tam oponentów, którzy się ścierają na argumenty, ciekawe relacje, które były często dalekie od wyobrażeń też politycznych czy ideowych Jerzego Giedroycia. Wspomniał Pan o 80 roku, o sierpniu, o pewnego rodzaju wybuchu wolności. Mówiło się Karnawale Solidarności. Największy jeszcze w mojej ocenie, mówiąc tak trochę kolokwialnie, numer wywijają komunistom robotnicy, na których ten system miano budować. To oni są tymi, którzy się przede wszystkim buntują w sierpniu w 80 roku. Na początku w Lublinie, potem na Wybrzeżu.
No ale
potem...
jest już zbudowana przez KOR ta solidarność inteligencko-robotnicza od 76 roku. W gruncie rzeczy te elity robotnicze, które się zbuntowały, znajdują już swoich partnerów w postaci czy to działaczy, czy ekspertów inteligenckich.
No tak, ale przychodzi wcześniej, ale w grudniu 1981 roku Wojciech Jaruzelski z wykonawcą, z podwykonawcą rozkazów Czesławem Kiszczakiem wprowadzają stan wojenny. Ja już ten okres pamiętam jako okres szarości, smuty, jakiejś potwornej nudy, tej już nudy telewizyjnej. To jeszcze był czas, proszę Państwa, gdzie były tylko dwa programy w telewizji, a w czasie stanu wojennego był tylko tak naprawdę jeden wyświetlany na dwóch kanałach. I co się dzieje w głowie Czesława Bieleckiego, Macieja Paleskiego?
Ja nie miałem żadnego oporu ani wahań. W gruncie rzeczy stan wojenny zastał mnie na jakimś przyjęciu u znajomych. Nagle wyłączono telefony. Jeździłem z kimś z gości tego przyjęcia, który potem okazał się Chris Niedenthal, znany fotografik i autor słynnego zdjęcia pod kinem Moskwa, już nieistniejącym, w którym wyświetlano czas apokalipsy i stały pod kinem, stał czołg. I można powiedzieć, że zszedłem natychmiast właściwie do podziemia. Na moment pojawiłem się w domu, wziąłem zmianę bielizny i nie wróciłem już do domu. Mieszkałem na ulicy Wilczej przy Mokotowskiej i zanurzyłem się do podziemia. Jako zasoby miałem dwa powielacze Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, bo poprzez Giedroycia nawiązałem z nimi kontakt i stworzyłem właśnie z tymi przyjaciółmi Janem Jabłkowskim, Piotrem Strzałkowskim, Maćkiem Czarnockim, Marysią Keller i jeszcze paroma osobami stworzyliśmy taką sekcję techniczną, poligraficzną, która obsługiwała Polskie Porozumienie Niepodległościowe. No ale nie miałem, miałem dwa powielacze, by tak powiedzieć, w zasięgu ręki, jakąś grupę kolegów, którzy nie zostali internowani i od początku postanowiłem, ku zdziwieniu bardzo wielu osób, bo mówili, no ale gdzie ty masz te samochody, te drukarnie i to wszystko, postanowiłem założyć wydawnictwo. Z Jankiem Kelusem spotkaliśmy się bardzo szybko na jakimś takim wieczorze na ulicy Noakowskiego w mieszkaniu Wojtka Eichelbergera, znanego dziś psychoterapeuty i psychologa. I wyszliśmy stamtąd, zgadaliśmy się, że będziemy coś kręcić razem. Janek Kelus wpadł na pomysł, żeby logotypem tego wydawnictwa był znak, który ludzie rysowali na ścianach. Rysowali na ścianach napis CDN z chorągiewką, tą chorągiewką, która była nad logotypem Solidarności. Nasz CDN charakteryzował się tym, że był dokładnym przeniesieniem liter z tego znaku Jerzego Janiszewskiego. To było to C, to D i to N, które było w napisie Solidarność, jaki on zaprojektował do biuletynu w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. No i po prostu uważałem w tym sporze, który potem w podziemiu się rozwinął, czy państwo podziemne, czy społeczeństwo podziemne. Zbyszek Romaszewski uważał, że państwo podziemne, a Bujak i Kulerski uważali, że społeczeństwo podziemne. No a ja opowiadałem się za tym, żeby to było społeczeństwo podziemne, ale zorganizowane wokół podziemnych firm. Śmieliśmy się z Jankiem Kelusem, że jak w podziemiu, jak mówił Kelus, jest taki burdel, że my się sami nie możemy zorientować, to jak glina się ma zorientować, jak czerwoni mają się zorientować. A ja do tego dodawałem, że jedyna centralizacja, która się uda, to centralizacja wpadek. I z tego powodu byliśmy przeciwnikami państwa podziemnego. Uważaliśmy, że nie ma tej tradycji, która istniała po II Rzeczpospolitej. Nie ma tej możliwości natychmiastowego strukturyzacji tego ruchu. Od razu będzie walka, kto tym kieruje i kto jest na czele. I wydawało nam się, że to jest droga takiego oddolnego organizowania się. Sprawdzi się, a sprawdziło się moim zdaniem, ponieważ no, tak jak Wiktor Kulerski, członek Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsza, no, przetrwał w podziemiu 5 lat i nie został aresztowany. Nasze wydawnictwo nigdy nie straciło drukarni na przykład, tylko dlatego, że miało strukturę, zabezpieczenia, śluzy, przy pomocy których się broniło. To, że ja dwa razy siedziałem, raz krótko, a pod koniec mieliśmy ogromną falę aresztowań w 1985 roku, w której siadłem ja, moja partnerka Maria Twardowska i szereg osób, a mimo wszystko firma nasza pod kierunkiem mojego następcy Tomasza Krawczyka dalej działała. Więc można powiedzieć, że ta organizacja, którą zbudowaliśmy, nie była tylko organizacją, która służyła poligrafii, wydawaniu książek. Myśmy wydali prasę, myśmy byli największym wydawcą tygodnika Mazowsza. Drukowaliśmy 11 do 15 tysięcy tygodniowo. Robiliśmy akcje specjalne, nadawaliśmy audycję do więzienia na Rakowieckiej, wydawaliśmy pismo, niezależne pismo wojskowe Reduta i wydawaliśmy pismo dla Milicji Obywatelskiej, które się nazywało Godność. Tym się zajmował już nieżyjący Michał Jankowski, matematyk, syn Agatona Stanisława Jankowskiego. Więc można powiedzieć, że tworząc taką strukturę w pewnej części bardzo zwartą, a w pewnej luźną, na przykład Janek Kelus z Bogusławem Bobulą, Jankiem Bartysiem w pewnym momencie stanowili już, wydzielili się i byli oficyną fonograficzną CDN, zachowali logo i związek, ale byli zupełnie niezależni. No to wszystko była jakaś droga, ewolucja i teksty, które wówczas pisałem dla kultury, od pierwszego tekstu na początku stanu wojennego 21 uwag o dialogu z terrorystą, przez teksty takie jak Program i Organizacja czy Pomysły Polityczne, to były teksty człowieka, który był zanurzony w pewnej podziemnej praksis. Ja nie byłem teoretykiem ani ideologiem, ja byłem praktykiem tego działania i starałem się te doświadczenia organizacyjne, społeczne, które zebraliśmy, w jakiś sposób formułować w tych tekstach. No, tekstu, którego nie ma w tym tomie, taki nie, to jest tekst, który napisaliśmy we trójkę anonimowo i który stał się absolutnym bestsellerem w podziemiu, Mały Konspirator. To był mój pomysł. Ja napisałem rozdział Jak knuć i napisałem te parę słów wstępu. Janek Kelus napisał absolutnie rewelacyjny kawałek pod tytułem Gra w śledztwo. I wszyscy, którzy znaleźli się w rękach policji politycznej, mówili później, że to jest no, fantastyczny taki trening myślowy przed tym, zanim człowiek znajdzie się w opresji. A Urszula Sikorska, czyli Kuba, żona Kelusa, oni obydwoje jeszcze byli w procesie taterników w 70 roku za przemyt kultury paryskiej do Polski, się przesiedzieli. No Kuba Kelusowa napisała uzupełnienie o sytuację stanu wojennego znanej korowskiej broszurki Obywatela Służba Bezpieczeństwa. Więc były teksty, których nie sygnowałem nawet pseudonimem Maciej Poleski, ale teksty, które jak sama ta inicjatywa małego konspiratora wyrosły na pewno no, z tej praktyki działania. Więc można powiedzieć, że to, co potem się przewija w korespondencji mojej z Giedroyciem, w tym wyborze dość cząstkowym, bo powinny być jeszcze głos z drugiej strony, to co Giedroyć pisał do mnie, ale to by wymagało bardzo bogatego aparatu, prawda, przypisów. No to na pewno było, to na pewno był głos praktyka. To na pewno był głos człowieka, który widział, w jaki sposób do wolności się dochodzi, wolność się bierze, a nie się ją dostaje. I to jest, można powiedzieć, kluczowe doświadczenie mojego pokolenia i doświadczenie też Polski wśród innych krajów obozu. To znaczy wolności nie można komuś dać, tak jak Amerykanie nie mogą jej dać Afgańczykom czy Irakijczykom. Wolność trzeba sobie wziąć. To wymaga oczywiście pozytywnej koniunktury politycznej, międzynarodowej. Myśmy ją przeżyli w tych latach przed okrągłym stołem, ale wolność trzeba umieć sobie wziąć i trzeba umieć tę wolność zagospodarować. Z tym drugim mamy do dziś kłopoty.
Nim przejdziemy do końcówki lat 80., to nie miał pan takiego poczucia, nie wiem, zniechęcenia, niewiary. Ja byłem wtedy kilkulatkiem, a już po 85 roku kilkunastolatkiem. Z pierwszym też takim doświadczeniem w 86 roku odwiedzenia Bawarii, co było dla mnie w ogóle szokujące. Regensburg, Norymberga, Monachium, w ogóle czułem się, jakbym się znalazł w zupełnie innym świecie, bo to, co mnie przytłaczało w tym okresie akurat, to było poczucie szarzyzny, nudy, potwornej brzydoty i no i tak się stałem w jakimś sensie neurotykiem, bo ten schyłkowy PRL to było przede wszystkim coś, co było estetycznie nie do zaakceptowania, plus ci różni panowie w telewizji, wizji, którzy byli też nudni, szarzy w takich jednolitych spedetu garniturach, marynarkach.
Ale wie pan, ja dzisiaj telewizję zarówno publiczną w dość nachalnej propagandzie, a czasem bardzo nachalnej propagandzie, jak i komercyjną w tym podziale na Tutsi i Hutu i w tym nieustannym jazgocie argumentów, ja mam też ogromny odrzut estetyczny i pewnie dlatego, że uważam, że w wolnej Polsce powinno nas było stać być na to, żeby oddzielić informacje od propagandy, opinie od opisu faktów. I wydaje mi się, że właśnie to zagospodarowanie wolności, także wolności słowa, tu mam bardzo wiele do zarzucenia dzisiejszej Polsce. Jesteśmy krajem wolności, ale takiej wolności, jaką umieliśmy sobie zorganizować, jaką umiemy obiektywnie i tworzyć, i krytykować. Mamy z tym problemy.
W którym roku był pan przekonany, że to wszystko już się ostatecznie zawali i pojawiało się tylko u pana pytanie, co będzie dalej? Oczywiście wspomniał pan już o tekście gdyby, gdzie to już był okres funkcjonowania tak zwanej reformy Wilczka.
Wie pan, ale jednocześnie jest tu taki tekst, projekt państwa. Ja w czasie, kiedy Jarosław Kaczyński był szefem kancelarii Wałęsy, zmontowałem z przyjaciółmi taki think tank, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, taki zespół, który opracował projekt Silne Państwo Minimum. Projekt radykalnej, bardzo trwającej rok reformy administracji publicznej. I można powiedzieć, że te trzy filary państwa, dla których państwo jest nam potrzebne, w którym obywatele, jakby nie byli dobrze zorganizowani, państwa nie zastąpią. To znaczy siły zbrojne, administracja publiczna i sądownictwo. Myśmy tych trzech filarów państwa nie umieli dobrze zreformować. Nie tak dawno publicznie powiedziałem, że Ziobro powinien się podać do dymisji, zostać zwykłym posłem. Dlatego, że przez 5 lat nie umiał doprowadzić do sensownej reformy sądownictwa. Ono działa jeszcze gorzej niż działało. A to, że będzie kiedyś jego zdaniem działać lepiej, to jeżeli, to na pewno bez niego. A działało źle przedtem też. Więc w związku z tym nie wystarczy chcieć dobrze, wracamy znowu do tego giedroyciowego, niesentymentalnego patrzenia na politykę, tylko trzeba patrzeć na to chłodno, czy pod koniec coś działa, czy nie działa, czy jest sprawniejsze, czy jest bardziej sprawiedliwe, czy nie. A nie wyłącznie majdrować różnymi pokrętłami, prawda, i traktować, że to jest nie organizm społeczny, a mechanizm, w którym można po prostu uciąć parę pokręteł albo dodać parę śrubek. To nie tak działa po prostu. Jeżeli chodzi o administrację publiczną, to ta armia 700 tysięcy pracowników sektora publicznego, która zajmuje się wydawaniem decyzji, no to te decyzje wydajemy nieestetycznie, często bardzo nieprawnie, tendencyjnie i one stanowią przede wszystkim ogromny spowalniacz aktywności społecznej. Polacy są niesłychanie energetycznym i aktywnym społeczeństwem i ta ich aktywność z powodu złego działania administracji jest spowalniana. No i wreszcie siły zbrojne. No, można powiedzieć, że wygraliśmy wojnę 20 roku, bo umieliśmy osiągnąć pewien konsens społeczny z premierem, chłopem, prawda, Witosem i pewną zdolność mobilizacji i zdolność budowy sojuszy. No, pomagali nam Francuzi, Amerykanie, Anglicy nas wyraźnie sekowali wtedy. No i mieliśmy milionową armię. Dzisiaj mamy 100-tysięczną i słusznie rząd postanowił dokonać pewnego wzmocnienia i zrobić taki zaciąg ochotniczy szybszy, ponieważ oczywiście ilość nie przechodzi automatycznie w jakość, ale trzeba mieć iluś ludzi w strukturach zdolnych do tego, co się przed wojną nazywało systemem MOB, zdolnością natychmiastowej mobilizacji. No przeszliśmy już jakąś próbę przy okazji pandemii i wiemy, że nie chodzi o militaryzację społeczeństwa, ale chodzi o zdolność społeczeństwa do mobilizacji i generowania energii i wydatkowania energii, która jest poddana jakiejś dyscyplinie. Mamy w tej chwili kryzys na ścianie wschodniej. No, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli grupę dziennikarzy, których można by akredytować, którzy by rzeczywiście patrzyli władzy na ręce, ale by rozumieli jednocześnie dramatyczność tej sytuacji, problem bezpieczeństwa kraju, że nie ma tylko podziału na Tutsi i Hutu, że są pewne racje państwowe. I to wszystko, o czym mówię, to jest pewien styl politycznego myślenia, którego Giedroyć uczył. Kiedyś na zakończenie zapytałem go: dobrze, ale dlaczego pan tak bardzo, panie redaktorze, prze do tego, żeby Władysław Bartoszewski był ambasadorem w Niemczech? Przecież zna pan Bartoszewskiego i jak pan wie, on będzie cały czas mówił o sobie. A Giedroyć powiedział wielkie zdanie: ale jak on będzie mówił o sobie, to będzie mówił o Polsce. Jeżeli politykami są ludzie byle jacy, by tak powiedzieć, słabego sortu, mówiąc językiem Jarosława Kaczyńskiego, to oni choćby mówili o Polsce najbardziej pompatycznymi i dumnymi zdaniami, to będzie brzmieć marnie i niewiarygodnie. A zatem te 31 lat, które minęły, to są lata, w których słabo polski świat polityczny zrozumiał, że jakość ludzi decyduje o jakości organizacji i jakości ich sposobów działania i nie da się po prostu z byle czego, z byle jakiej gliny ulepić tej Polski. A wielkość czasów, w których ja działałem w podziemiu czy w opozycji, polegała na tym, że następowała samorekrutacja ludzi pewnej jakości. I ci ludzie pewnej jakości tworzyli struktury pewnej jakości i umieli je budować. I to było wielkie, wspaniałe doświadczenie przedsolidarnościowe i solidarnościowe, które potem w wolnej Polsce zanikło. Jeżeli pisałem o projekcie państwa, to dlatego, że to państwo, które powstało, powstało bez projektu. Ono po prostu przejęło ten postbolszewicki schemat, w którym państwem rządziła partia, administracja była od prostych czynności wykonawczych i to dziedzictwo źle działającej administracji wpływa na wszystko, co najgorsze w naszym kraju. Ja na przykład definiuję tę sytuację w sądownictwie tak, że Polska nie była i nie jest nadal pod rządami prawa, ani nie jest to kompletne bezprawie, jak twierdzi opozycja. To jest stan nieprawości, bo nieprawość polega na tym, że sędziowie zachowują się jak urzędnicy, a urzędnicy postępują, jakby byli sędziami nas wszystkich. Oni nie są sędziami. Oni są na służbie państwa po to, żeby pomagać nam żyć, żeby nasze życie było szybsze, lepsze, bardziej uporządkowane, bardziej wydajne. A oni się zachowują tak, jakby każdy z nich był udzielnym władcą, a ponieważ sędziowie zachowują się jak urzędnicy, to oni tych udzielnych władców nie kontrolują. Czyli nasze prawa, już nie tylko człowieka, obywatela, ale prawa wolnego, energicznego, myślącego, otwartym, z otwartą głową Polaka są w każdym miejscu zagrożone przez innego Polaka, który jest mniej lub bardziej ograniczonym biurokratą, który zabezpiecza sobie cały czas tyły, zamiast otwierać się na inicjatywę społeczną, na innowacje, na kreatywność, na energię tego społeczeństwa. I to jest rzecz, nad którą bardzo boleję i w której zawsze zgadzałem się z Giedroyciem. I można powiedzieć, niedługo musiałem go przekonywać w 90 roku, że Polską rządzą ludzie, którzy nie lubią rządzić. Lubią puszyć się, podróżować za państwowe pieniądze, mądrzyć się, wygłaszać przemówienia, ale nie lubią rządzić, czyli wymuszać swoją wolą czegoś, co jest dla kraju potrzebne. I na zakończenie Giedroyć mi kiedyś tak zadzwonił do mnie, sfrustrowany tym, że nie można iluś rzeczy przeprowadzić. I powiedział, wie pan, panie Sławku, chyba Lenin miał rację. Trzeba zacząć rozstrzeliwać. I tym to optymistycznym akcentem, wydaje mi się, powinniśmy zakończyć.
Nie będziemy rozstrzeliwać, ale zachęcam państwa do lektury tomu Tak i Nie. Dlaczego taki tytuł? Jeszcze tylko chciałem na koniec zapytać, bo on jest taki bardzo... bardzo mocny.
Tak i nie, to była moja polemika z Jackiem Kuroniem jako Macieja Poleskiego, kiedy akurat Kuroń był bardzo krytyczny wobec Leszka Moczulskiego i jego linii organizacyjnej i politycznej. Ironia losu polega na tym, że ja w tym tekście starałem się bronić Moczulskiego, a kiedy okazało się w sposób zupełnie ewidentny, że Moczulski był współpracownikiem bezpieki, to ja jako zwolennik lustracji byłem mu przeciwny. A wtedy Kuroń już w wolnej Polsce zaczął bronić tej pozycji, przeciwstawiać się tak rozumianej lustracji. Więc nad tym i tak i nie jest jakaś chmura i jakaś wielka ironia historii.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Czesław Bielecki. Odsyłam jeszcze raz do tomu Czesław Bielecki.
Dziękuję panu bardzo.
Tak i nie, biblioteki w Kremlu.
Mam nadzieję, że państwo się nie nudzili.
Jeszcze jedna rzecz, dla mnie ważna, jako jeszcze czytelnika książek, jeszcze jestem z pokolenia, które się wychowywało czytając książki. Bardzo porządnie książka wydana edytorsko. Bardzo tutaj gratulacje dla wydawcy. Dziękuję państwu bardzo.